Drodzy, słuchajcie, jeżeli macie Biblię, czy to w wersji papierowej, czy na smartfonach, to otwórzcie ją na Księdze Rodzaju. Będziemy dzisiaj mówić o tym, jak to się wszystko zaczęło. Najpierw zrobię może taki personalny wstęp. Otóż słuchajcie, kiedy byłem nastolatkiem, to było jeszcze za czasów tak zwanej komuny, to miałem wrażenie takie, że rozdźwięk pomiędzy Biblią a nauką jest przeogromny i że tych dwóch światów się nie da połączyć. Natomiast to, co widzę w tej chwili, to jest to, że zarówno rozwój nauki, jak i rozwój zrozumienia Biblii poprzez to, że coraz lepiej rozumiemy, jakie jest prawidłowe znaczenie słów użytych w Biblii, tak, te oryginalne, to powoduje, że te dwa światy trybią razem. I dzisiaj będziecie mieli sporo przykładów na ten temat. A więc, drodzy, Księga Rodzaju, pierwszy rozdział, pierwsze kilka wersetów. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładna i pusta. Drodzy, może tak. Jeszcze jedna ważna rzecz. Otóż ja czytam nowe tłumaczenie i alternatywnie, jeżeli ktoś ma to, to niech zobaczy przypis na dole, tak, dotyczący tych słów, ziemia zaś była. Tak. Ja przeczytam w tej wersji alternatywnej, bo wydaje mi się, że ona jest właściwsza. Czyli jeszcze raz. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Ziemia zaś stała się bezładna i pusta. Ciemność rozciągała się nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Wtedy Bóg powiedział, niech się stanie światło. I stało się światło. Bóg uznał, że światło jest dobre. Oddzielił je zatem od ciemności i nazwał światło dniem, a ciemność nazwał nocą. Dokonało się to, gdy nastał wieczór, a potem poranek, dzień pierwszy. Słuchajcie, zaczniemy od pierwszego wersetu. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Otóż ciekawostka lingwistyczna. Słowo Bóg tutaj to jest Elohim, a Elohim to znaczy bogowie. Czyli zobaczcie, tutaj mamy od razu do czynienia z, powiedzmy, z błędem gramatycznym, tak? Na początku bogowie, na początku stworzył bogowie niebo i ziemię. Troszkę mi to przypomina to, jak polscy królowie się podpisywali. My, król polski, wielki książę litewski i tak dalej, i tak dalej. Prawda? Słuchajcie, żeby jakby rozwikłać to, to coś cofniemy się jeszcze dalej, czyli jeszcze przed Księgę Genezis. Otwórzmy sobie Ewangelię Jana, pierwszy rozdział, sam początek. No właśnie, to jest taka ciekawostka, że Ewangelia Jana mówi o czasach przed stworzeniem. Na początku było Słowo. Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko dzięki Niemu się stało i z tego, co istnieje, nic się nie stało bez Niego. Ok? I słuchajcie, o kimże to jest mowa? Pewnie wiecie, ale żeby tak lepiej to jeszcze zobrazować, to przejdźmy na chwilkę do objawienia świętego Jana, do Apokalipsy, 19 rozdział, 11-14. Apokalipsa Jana, 19:11-14. Zobaczyłem otwarte niebo, stał tam biały koń, siedział na nim ten, którego imię brzmi wierny i prawdziwy, bo sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Jego oczy przypominały płomień ognia, głowę zdobiły liczne diademy. Miał też wypisane imię, nieznane nikomu poza nim samym. Ubrany był w szatę skąpaną we krwi. Na imię miał Słowo Boga. Podążały za nim zastępy nieba, na białych koniach, ubrane w czysty biały bisior. Słuchajcie, no mowa o Jezusie, tak? Tu jest akurat mowa o tym, jak Jezus przyjedzie z powrotem, tak? Wjeżdżał, pamiętacie, przed śmiercią do Jerozolimy na osiołku, tak? A wróci na białym rumaku. No i może to jeszcze będzie za naszego życia. Więc słuchajcie, Ewangelia świętego Jana jasno mówi, jasno tłumaczy, skąd ta liczba mnoga Elohim, tak? Ponieważ był Bóg Ojciec, był też Jezus, tak? I za chwilkę jeszcze dalej będzie mowa o tym, że był również Duch Święty. Okay? To jest pierwsze właśnie wspomnienie o Bogu Trójjedynym. I słuchajcie, teraz jeszcze słowo stworzył. Otóż to słowo w języku hebrajskim to jest bara, ono oznacza stworzenie z niczego. Stworzenie z niczego, to jest bardzo ważne. Posłuchajcie, każda naukowa teoria, która dotyczy początków wszechświata, ma pewien problem. Bo ta teoria, która w tej chwili jest najbardziej popularna, czyli teoria Wielkiego Wybuchu, mówi o tym, że cała przestrzeń i cała materia wszechświata na początku to był jeden taki mały punkt, który po prostu wybuchł. Natomiast, no słuchajcie, no ale skąd to się wzięło, tak? To tak jakby mówić, no dobrze, na początku nie było nic i to coś, i to nic wybuchło, tak? I powstał wszechświat. No i jest z tym pewien problem taki, powiedziałbym, natury intelektualnej, prawda? Natomiast Pismo jasno mówi, tak, że to było stworzenie z niczego. Był na początku Bóg i stworzył z niczego. I kolejne słowo na początku, Bereshit. Słuchajcie, to, co jest w ogóle istotne w tym pierwszym wersecie, to jest to, że tutaj mamy mowę o czasie, tak? Na początku, to był początek czasu. To był początek czasu, jaki znamy. Za chwilkę powiem właśnie, o co chodzi. Tak? Czyli był to początek czasu, był to początek również przestrzeni, niebo oraz początek materii, ziemia. Tak? I słuchajcie, najnowsze odkrycia naukowe z początku XX wieku mówią o tym, że czas nie istniał w naszej rozumianej postaci, kiedy nie było materii. Bo czas, słuchajcie, czas to jest pewien wymiar, ok? Bo tak w ogóle podobno, że żyjemy w rzeczywistości dziesięciowymiarowej. Ja nie wiem dokładnie, jak to sobie wyobrazić, natomiast słuchajcie, no, ten czwarty wymiar czas to polega mniej więcej na tym, że zobaczcie, jak mamy te trzy wymiary, długość, szerokość, wysokość, tak, ja stoję w tym miejscu, no to załóżmy Tomek nie mógłby stanąć dokładnie w tym samym miejscu, chyba że to będzie inny czas. Okay? Jeżeli ja się przesunę, to za sekundę na tym samym miejscu może stanąć Tomek. To jest ten czwarty wymiar, tak? Czas. Natomiast słuchajcie, czas jest czymś, to nie jest stałe. Tak? Czas zależy między innymi od masy i zależy od prędkości. Jest coś takiego jak paradoks bliźniąt. Otóż słuchajcie, najbliższa Ziemi gwiazda oprócz Słońca, czy raczej grupa gwiazd Alfa Centauri, znajduje się o 4,5 roku świetlnego od Ziemi. 4,5 roku, ok? Więc gdybyśmy się poruszali z prędkością bliską prędkości światła, czyli droga tam i z powrotem trwałaby 9 lat. Czyli zobaczcie, gdybyśmy mieli bliźniaki, tak? Jeden bliźniak byłby na Ziemi, a drugiego bliźniaka, załóżmy, że dysponowalibyśmy taką technologią, żeby wysłać z prędkością, no nie wiem, 99,9 prędkości światła do Alfa Centauri z powrotem, tak? To co by się okazało? Że ten bliźniak tutaj postarzałby się o lat 9, tak? A ten bliźniak, który by się poruszał z prędkością światła, postarzałby się o 33 dni. Nie będę wam tłumaczył, jest na to taki dosyć skomplikowany wzór matematyczny, natomiast słuchajcie, no, czas jest po prostu no, pewnym wymiarem, tak? Nie traktujmy czasu jako coś stałego. I co jest jeszcze bardzo istotne, jeżeli chodzi o ten fragment? Otóż tak, Bóg stworzył czas. To znaczy, że Bóg nie jest w czasie. I to, co może być tego konsekwencją, tak, to jest coś takiego, że Bóg najprawdopodobniej ma możliwość jakby jednoczesnego patrzenia na teraźniejszość, przeszłość i przyszłość. Czyli sytuacja jest taka, że no, wyobraźmy sobie, tak, że no nie wiem, prezydent Duda na przykład ogląda paradę wojskową, tak? I to, co on widzi, tak, załóżmy, że parada się zaczęła pół godziny temu, tak? I to, co on widzi, to widzi na przykład środek tej parady, tak? Natomiast jeżeli jest powiedzmy jakiś helikopter policyjny, który to wszystko monitoruje z góry, tak? No to on widzi zarówno środek tej kolumny, czyli to, co widzi w tej chwili, widzą ludzie stojący na trybunie, tak? Jak i początek, jak i koniec, tak? Czyli jeżeli jest ktoś poza czasem, prawdopodobnie ma możliwość jakby jednoczesnego patrzenia na właśnie zarówno teraźniejszość, jak i przeszłość, jak i przyszłość. No dobrze, drodzy, to teraz jeszcze Ziemia. Ziemia w znaczeniu materia. Słuchajcie, materia, no załóżmy ten pulpit. Twarda, prawda? Twarda, można się uderzyć. Natomiast chciałbym wam uświadomić, z czego to się składa. Otóż materia się składa z atomów, tak? A jak jest zbudowany, tak, w najprostszej, że tak powiem, postaci atom? No jest tak zwane jądro atomowe, tak, i są elektrony dookoła, tak? Słuchajcie, jest tylko pewien, nie wiem, dylemat, nie wiem jak to nazwać, inaczej, obserwacja. Jeżeli byśmy powiększyli jądro atomowe do wielkości centymetra, średnicy centymetra, to elektrony by były w odległości kilometra. Rozumiecie? 100 tysięcy razy, tak? Średnica, na której wirują atomy, jest większa od średnicy jądra atomowego. 100 tysięcy razy. Centymetr, kilometr. Co to oznacza? Że materia w 99% się składa z pustki. Taka ciekawostka, prawda? To twarde w 99% się składa z pustki. Natomiast jeżeli chodzi o tak zwaną pustkę, to też z tym jest pewien problem, bo jeżeli weźmiemy próżnię i ją zmrozimy do tak zwanego zera bezwzględnego, to jest mniej więcej minus 273 stopnie Celsjusza, nie ma niższej temperatury, wtedy jakby wszystko zamiera, wtedy elektrony przestają latać, tak? To się okazuje, że ta pustka ma jakąś ogromną energię, tak? Czyli pustka tak naprawdę, nawet to, co tam jest tam dalej w przestrzeni, poza powiedzmy naszą atmosferą, tak naprawdę nie jest pusta, jest z czegoś. Tyle tylko, że my prawdopodobnie nigdy tego nie poznamy z prostej przyczyny, że żeby coś poznać, to człowiek musi jakby zaingerować jakby, nie wiem, w strukturę czegoś, tak? Jeżeli chcemy coś sprawdzić pod mikroskopem, no to musimy tam, nie wiem, puścić wiązkę światła, tak, fotonów albo elektrony. I to powoduje, że już od razu ten obraz tego się rozmywa, tak. No, dzisiaj jeszcze rano czytałem w internecie, że jeżeli chodzi o mikrokosmos, tak, to najprawdopodobniej jeszcze co najmniej przez setki lat nie będziemy rozumieć wielu zjawisk, ponieważ właśnie jakby mamy problem z tym, że my musimy jakby w ten mikrokosmos czymś zaingerować, czy fotonami, czy elektronami, czy czymkolwiek innym, żeby zwrotnie dostać po prostu jakiś sygnał. A to jest już za duże, jeżeli mamy do czynienia z jakimiś cząstkami mniejszymi, tak, niż to, co obserwujemy. Także drodzy, czy to nie jest coś niesamowitego? Czy to nie jest ekscytujące? Drodzy, słuchajcie, i teraz przejdziemy do rozdziału drugiego. Jeszcze raz to bardzo ważne tłumaczenie. Ziemia zaś stała się bezładna i pusta. I słuchajcie, słowo stała się. Te słowo to jest haja. I przejdźmy może... zaraz, gdzie ja to mam? Przejdźmy do Księgi Rodzaju 19:26. To jest fragment, który mówi o tym, jak Lot z żoną uciekali z Sodomy, która wtedy była jakby niszczona przez zestępy anielskie. A żona Lota obejrzała się za siebie i stała się hajat słupem soli. Hajat. To jest to samo słowo. Czyli zobaczcie. A żona Lota obejrzała się za siebie i stała się słupem soli. No wiadomo, że się stała, a nie była słupem soli, bo ona była kobietą, tak? Ona się stała słupem soli. A więc jeszcze raz. Te tłumaczenie, które jest podawane jako alternatywne, no, według mnie, tak, jest tym, które jest bardziej prawdziwe, tak? Czyli ziemia zaś stała się bezładna i pusta. I dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że chciałbym wam dalej powiedzieć o tak zwanej teorii przerwy. To była teoria, która się narodziła na początku XIX wieku w wyniku właśnie badań lingwistycznych, która mówi, że pomiędzy pierwszym rozdziałem a drugim rozdziałem się coś stało. Okej? Okay? Przepraszam, wersetem. Że pomiędzy pierwszym a drugim wersetem się coś stało. Tak? I słuchajcie, jeszcze raz podkreślam, że to jest teoria. Tak? No, pierwszy raz o niej usłyszałem od Artura Cerońskiego, którego większość z was zna. Natomiast jakby sprawdziłem w kilku niezależnych źródłach, no jest to dość powszechna teoria. Myślę, że warto ją znać. Tak? Natomiast to już jakby pozostawiam każdemu z was jakby pole do tego, żeby swoje zdanie wyrobić, tak? Bo to nie jest żadna nauka objawiona, tak? Jest to pewna teoria, która powiedzmy, wydaje mi się, że logicznie tłumaczy pewne rzeczy. Więc słuchajcie, ziemia zaś stała się bezładna i pusta. I słuchajcie, to jest tak, tu są takie dwa słowa, bezładna, to jest słowo tohu, ono oznacza, że stała się jakby bez formy, czyli jakby przestała posiadać formę, albo stała się jakaś taka pomieszana. Czyli to jest takie słowo, tohu, które mówi o tym, że coś, nie wiem, miało jakiś porządek i ten porządek został zaburzony. Tak? I drugie słowo, pusta, to jest słowo bohu. Ono oznacza pustkę właśnie albo śmiecie. Okay? I słuchajcie, no, jeżeli się czyta dalej, jak Pan Bóg stwarzał, to On stwarzał rzeczy od razu dobrze. Tak? One od razu były takie, jak być powinny. Tak? Więc no, to, co do mnie przemawia, to jest to, że no, trudno sobie wyobrazić, że Pan Bóg stworzył stworzył coś, co było, nie wiem, no nieogarnięte, jakieś takie w ogóle słabe. No. I słuchajcie, przejdźmy na chwilkę do Izajasza 45:18. Izajasz 45:18. Izajasz 45:18. Bo tak mówi Pan, Stwórca niebios, On jest Bogiem. Stwórca ziemi, jej założyciel, On ją utwierdził, nie uczynił jej też pustkowiem, lecz przeznaczył do zamieszkania. Ja jestem Pan, innego nie ma. Nie uczynił jej też pustkowiem. To jest to samo słowo, tohu. Ok? Więc, drodzy, no, do mnie to przemawia, że coś się stało w międzyczasie, tak? I słuchajcie, teraz następny kawałek drugiego wersu. Ciemność rozciągała się nad otchłanią. I słuchajcie, no tutaj właśnie, znaczy cały ten rozdział, tak, cały ten początek jest po prostu, jakby składa się z takich słów, które jakby jedno po drugim, trzeba dokładnie rozumieć ich znaczenie, żeby sobie zdać z tego sprawę, bo to... Ja mam wrażenie, że to wszystko jest dlatego, że jest mowa o jakby niezwykle skomplikowanym procesie, niezwykle skomplikowanej materii, tak? Natomiast wiadomo, że no człowiek ma jakieś tam swoją pojemność intelektualną, tak? No nie jesteśmy Bogiem, więc to, co jest tutaj przedstawione, tak? To jak sądzę, to jest tak, jakby dziecku tłumaczyć budowę, nie wiem, rakiety kosmicznej, tak? No nie będzie mu się wchodzić, dla dziecka nie będzie się tłumaczyć, nie wiem, szczegółów, jak się buduje, jak się buduje ten czy inny element niezwykle skomplikowany, tak? Tylko się powie to w sposób taki, żeby on to załapał, tak? I słuchajcie, słowo ciemność. Słuchajcie, słowo ciemność to jest słowo chozek i to jest słowo, które mówi o takiej ciemności, którą można nożem kroić. To nie jest ciemność typu brak światła, ok? To samo słowo jest użyte w Księdze Wyjścia 10:21-23. Księga Wyjścia 10:21-23. W związku z tym Pan wezwał Mojżesza, unieś swą rękę ku niebu. Niech nad ziemią egipską nastanie ciemność tak gęsta, że niemal dotykalna. Mojżesz uniósł więc rękę ku niebu i nastał gęsty mrok, gęsty mrok. Nikt nikogo nie widział przez 3 dni i nikt nie ruszał się z miejsca. Tylko synowie Izraela mieli światło w swoich siedzibach. Drodzy, to samo słowo, tak? Nie mówimy jeszcze raz o braku ciemności, tak? No bo, przepraszam, o braku światła, tak? Mówimy o ciemności niezwykłej, absolutnej, tak? Która jest, nie wiem, jakaś gęsta i gdzie po prostu, no jeżeli ludzie po prostu nie mogli się ruszyć, to wyobraźcie sobie, co to było, tak? Jak sądzę, nie byli w stanie też wzniecić, tak, żadnego, nie wiem, ogniska czy czegoś innego, tak? No bo jeżeli mamy, nie wiem, do czynienia z ciemnością, no, nie wiem, zapalamy zapałkę, bierzemy krzesiwo czy coś i po ciemności, tak? A to była taka ciemność, tak, że po prostu, tak jakby, nie wiem, no czarna dziura, tak? Czyli tak właśnie wtedy niebo, znaczy, no, niebo wyglądało, tak, nad tąże ziemią. I słuchajcie, drugie słowo, które jest użyte w tymże wersecie z Księgi Rodzaju na początku, tak, Ciemność rozciągała się nad otchłanią. Z kolei otchłań to jest słowo techom, które oznacza dom demonów i złych duchów. Okay? Czyli to nie jest taka otchłań po prostu, tylko to oznacza jakieś niezwykle mroczne miejsce i jeszcze jakby pełne jakichś złych mocy. Ciekawe, prawda? I słuchajcie, te zdanie w polskim tłumaczeniu kończy w ten sposób, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Więc patrzcie, Duch Boży, czyli Duch Święty, tak, tutaj się pojawia, tak, czyli Jezus jakby uczestniczył w kreacji wszystkiego, a tutaj nagle się pojawia Duch Święty i w tłumaczeniu, znaczy może tak, nie zgłębiłem tego, że tak powiem, w oryginale, ale w tłumaczeniu na przykład angielskim tu jest mowa o tym, że Duch Boży tak jakby pokrył powierzchnię wód, tak? Czyli tak jakby go nie było, a pojawił się. Okay? Tam jest ewidentnie coś takiego, tam jest słowo moved, tak? Czyli tak jakby po prostu spłynął na tąże ziemię. Tak? I wtedy Bóg powiedział, niech się stanie światło i stało się światło. I słuchajcie, cóż to się tajemniczego mogło stać właśnie w tymże czasie? I teraz właśnie przejdę do tej teorii przerwy. No bo słuchajcie, tutaj mamy do czynienia ze stworzeniem świata widzialnego, natomiast pytanie, kiedy powstał świat ten niewidzialny, aniołowie, demony i tak dalej. Więc słuchajcie, przejdźmy do Księgi Hioba, 38:4-7. Księga Hioba, 38:4-7. Słuchajcie, to jest taki dosyć długi fragment, znaczy to jest kawałek dłuższego fragmentu na końcu Księgi Hioba, kiedy po prostu jakby Bóg jakby wkracza na scenę, tak, i po prostu jakby kończy dyskusję, tak. Mówiąc o tym, żeby po prostu z nim nie dyskutować, bo na przykład, gdzie byłeś, gdy posadawiałem ziemię? Powiedz, jeśli to wiesz i rozumiesz. Kto wyznaczył jej rozmiary? Czy wiesz? Albo kto rozciągnął nad nią sznur mierniczy? Na czym osadzone są jej podstawy? Albo kto położył jej kamień węgielny? Gdy chórem śpiewały gwiazdy poranne, a aniołowie Boży wznosili radosne okrzyki. Drodzy, tutaj mamy dowód na to, że jak się ziemia tworzyła, to aniołowie byli obserwatorami i patrzyli, jakie to jest piękne, tak? Aż im się serce radowało, tak? A więc to oznacza, że aniołowie zostali stworzeni wcześniej. Aniołowie wszyscy, łącznie z Lucyferem. I słuchajcie, przejdźmy teraz do to jest chyba Ezechiela, tak, Ezechiela, 28:11-18. Księga Ezechiela, 28:11-18. Ale może tak, zanim to zobaczycie, to najpierw spójrzcie proszę na słowa użyte w pierwszych dwóch, w 28:1-2. Pan skierował do mnie słowo tej treści. Synu człowieczy, powiedz władcy Tyru. I tutaj ten władca to był tak jak... Powiedz księciu Tyru, tak? Tak mówi wszechmocny Pan. Czyli tutaj jest powiedziane, że Ezechiel ma po prostu proroctwo bezpośrednio dla księcia Tyru. Dla księcia Tyru, tego, kto Tyrem rządził na ziemi. Tak? A zobaczcie, co jest powiedziane w wersecie 11. Jak to się zaczyna? Pan skierował do mnie słowo tej treści. Synu człowieczy, zanudź żałobną pieśń nad królem Tyru. Słuchajcie, to jest pewien taki zabieg, jeżeli chodzi o księgi prorocze, się dzieje, że jest parę miejsc w Biblii, gdzie mówi się o jakimś człowieku, a później mówi się o pewnej władzy duchowej, która stoi za tym człowiekiem. Ok? I zobaczcie, najpierw było normalne proroctwo dla żywego człowieka, księcia Tyru, tak? A później, tak, jest powiedziane, tak, już nie ma czegoś takiego, idź do króla Tyru, bo króla Tyru nie było. Króla Tyru nie było, tak? Jest mowa o demonicznej sile, tak, która tym księciem Tyru kierowała, tak? Przeczytajmy to. Pan skierował do mnie słowo tej treści. Synu człowieczy, zanudź żałobną pieśń nad królem Tyru. Powiedz mu, tak mówi wszechmocny Pan, byłeś najwyższą miarą mądrości i piękna. Przebywałeś w Edenie, w tym ogrodzie Boga. Każdy drogocenny kamień zdobił Twe okrycie. Korneol i topaz i jaspis, chryzolit, beryl i onyks, szafir, rubin i szmaragd. Ze złota były Twe dzwonki i ozdoby. Czekały na Ciebie w dniu Twego stworzenia. Byłeś cherubem wielomogącym, zdolnym zapewnić ochronę. Postawiłem Cię na świętej górze Bożej, gdzie przechadzałeś się pośród ognistych kamieni. Byłeś też nienaganny w postępowaniu od dnia, w którym zostałeś stworzony. Czyli mówimy o stworzeniu, tak? To jest ważne. W którym zostałeś stworzony, aż do chwili, gdy odkryto w Tobie niegodziwość. Przy Twym rozległym handlu stałeś się pełen przemocy, zgrzeszyłeś. Wtedy zrzuciłem Cię, słuchajcie dalej, wtedy zrzuciłem Cię zhańbionego z góry Bożej i usunąłem Cię, cherubie wielomogący, spośród ognistych kamieni. Twoje piękno uczyniły Twe serce wzniosłym. Zniweczyłeś swą mądrość z powodu swej świetności. Zrzuciłem Cię na ziemię. Postawiłem Cię przed królami, by Ci się przypatrzyli. Twoje liczne winy, Twój niegodziwy handel zbezcześciły Twe świętości. Dlatego sprawiłem, że wyszedł z Ciebie ogień, który Cię pochłonął. Na oczach wszystkich patrzących zmieniłem Cię w proch ziemi. Więc drodzy, no, na tym mniej więcej polega właśnie ta teoria przerwy, że, no tak jak mówię, to jest jakaś tam teoria, tak? Że sekwencja zdarzeń była następująca. Najpierw został stworzony świat duchowy, tak? Ziemia również w jakiejś wcześniejszej postaci istniała, tak? Prawdopodobnie to była, no, jeżeli to było stworzenie stworzone przez Boga, to też to było dobre, tak? Natomiast nastąpił jakiś kataklizm, tak? Możliwe, że po prostu Ziemia była no, areną po prostu walki, tak? Lucyfera i tej jednej trzeciej aniołów, które poszły za nim, tak? W wyniku czego po prostu ta Ziemia została po prostu totalnie zniszczona. Tutaj jest kilka odwołań do tego, że właśnie ten piękny, najpiękniejszy w zasadzie byt duchowy, tak, jaki został stworzony, został strącony na ziemię, tak, i jakby został zmieszany z pyłem tejże ziemi. Także, drodzy, no... To również jakby tłumaczyłoby, dlaczego Lucyfer, no, którego później już znamy jako szatana, tak, zwodziciela, dlaczego od razu tak szybko się pojawił po tym, jak świat zaczął istnieć, że tak powiem, w formie, która jest nam znana, prawda? bo zobaczcie, już się pojawił, natychmiast jak został stworzony człowiek, natychmiast wkracza tam szatan, tak? Po prostu to, co ta odnowiona ziemia, tak, na którą on został stworzony, on został jakby strącony, został wdeptany w tenże proch, tak? I zobaczcie, to wszystko jakby leżało w ciemności, tak? Lucyfer nie ma żadnej mocy stwórczej, tak? On nic nie potrafi stworzyć, nic. Tylko Bóg potrafi coś stworzyć, tak? A więc no, nie wiadomo, ile czasu to trwało, tak? Natomiast nagle ta ziemia zaczyna być piękna, o czym będzie dalej mowa, tak? I to było coś, co zapewne spowodowało, że natychmiast szatan stwierdził, nie, tak nie może być, muszę zrobić jakoś z tym porządek. Szatan z tym pięknem stwierdził, że muszę z tym zrobić porządek po swojemu, czyli znowu to rozwalić. Drodzy, i słuchajcie dalej. Wtedy Bóg powiedział, niech się stanie światło. I stało się światło. Bóg uznał, że światło jest dobre, oddzielił je zatem od ciemności i nazwał światło dniem, a ciemność nazwał nocą. Troszeczkę refleksji na temat światła. Słuchajcie, Znaczy, światło jest czymś niezwykłym. My na to tak patrzyłem, bo po prostu te światło mamy, tak? Od dziecka po prostu wiemy, że ono jest, tak? Traktujemy je jako coś normalnego. Natomiast to jest zjawisko totalnie niezwykłe, tak? Światło ma naturę tak zwaną korpuskularno-falową. Korpuskularną w znaczeniu tego, że składa się z cząsteczek fotonów, tak? Fotony też są dziwne w ogóle, tak? Ale ma również naturę falową, czyli zachowuje się troszeczkę jak dźwięk, tak? Dźwięk ma naturę falową, po prostu się rozchodzi, tak? Światło się rozchodzi też z prędkością światła, czyli z najwyższą możliwą prędkością, jaka istnieje. I tu też jest pewna ciekawostka, bo do niedawna uważano, że światło ma, że prędkość światła jest stała, okay? Natomiast prawdopodobnie nie jest stała. Jest coraz więcej dowodów na to, że prędkość światła maleje, okay? I za czasów Jezusa była mniej więcej 10-30% wyższa, za czasów Salomona dwa razy wyższa, za czasów Abrahama cztery razy wyższa, a powiedzmy jakieś 5-6 tysięcy lat temu, to zdaje się, że była set tysięcy razy wyższa, okay? Czyli to też, no, to jest coś, co jakby trudno zmierzyć, bo to trzeba mieć po prostu... Trzeba robić te pomiary jakby bardzo dokładne przez bardzo długi czas, tak? Natomiast no, jest jakby coraz więcej dowodów na to, że po prostu tak jakby światło wytracało swoją prędkość. Jest taka pewna ciekawostka widzialna, może nie gołym okiem, a poprzez teleskop Hubble'a. A ona polega na tym, że jeżeli widzimy tak zwane galaktyki spiralne, to one wyglądają jak takie spirale gwiazd, tak? Spirale gwiezdne, tak? To niezależnie od tego, czy te galaktyki są blisko nas, blisko w znaczeniu, no nie wiem, setki tysięcy lat świetlnych, czy też miliardy lat świetlnych, to one wyglądają podobnie. A to powinno być tak, że gdyby prędkość jakby tego światła była stała, to tak naprawdę, jeżeli patrzymy na jakąś galaktykę, która jest od nas odległa na przykład o 5 miliardów lat, to widzimy tą galaktykę nie taką, jaka ona jest teraz, tylko taka, jaka była 5 miliardów lat temu, tak? A oprócz tego widzimy galaktykę, która jest od nas, nie wiem, załóżmy miliard lat świetlnych, tak? I one wyglądają tak samo. A jeżeli coś wiruje, to po prostu te ramiona powinny być coraz szersze. One nie są szersze. Ok? Czyli tutaj to jest jakby taki dowód nie wprost, że ta prędkość światła kiedyś po prostu była dużo szybsza, więc stąd właśnie tego typu jakby obserwacje astronomiczne. Natomiast dla nas to jest jednocześnie sygnał, że w którymś momencie tak, ta prędkość światła już może być, że tak powiem, na takim etapie, jeżeli to tak dalej pójdzie, że po prostu się wszystko, że nasz jakby wszechświat w takiej postaci nam znanej może się zacząć sypać. Tak? Słuchajcie, przejdźmy dalej. Dokonało się, gdy nastał wieczór, a potem poranek, dzień pierwszy. To już teraz skończymy. I słuchajcie, tylko jeszcze dwa słowa, jakby takie niezwykle istotne. Właśnie na zakończenie. Otóż słowo wieczór i słowo poranek. Słowo wieczór to jest słowo erew. A to słowo oryginalnie oznaczało chaos, oznaczało brak porządku, no bałagan można powiedzieć, tak? Później z czasem również się pojawiła kwestia tego, że to jest zachód słońca, czyli wtedy, kiedy przestajemy, czyli tak, tu chodziło o taki moment, kiedy przestajemy widzieć rzeczy jasno i wyraźnie, tak? Natomiast te drugie słowo, tak, poranek, to jest słowo boker i to jest, i tutaj mówimy z kolei już o porządku, tak, i o tym, że tak jakby wszystko zaczyna być z powrotem ostre i wyraźne i takie przejrzyste. Słuchajcie, taka ciekawa rzecz, otóż dzień hebrajski zaczyna się od wieczora. Właśnie przez to tutaj, co jest napisane, tak? Hebrajczycy, tak, jeżeli zaczynają czcić szabat, tak? Wieczerza szabatowa, kiedy jest? W piątek wieczorem, tak? Bo nie ma wieczoru szabatowego w sobotę. Nie ma, bo od wieczoru sobotniego jest już niedziela. Okay? Czyli doba w znaczeniu hebrajskim jest właśnie taka. Natomiast słuchajcie, chciałbym, żebyście jakby bacznie zwrócili uwagę na to, co powiem, bo to jest pewien taki fundament. Otóż słuchajcie, jeszcze raz może to przeczytam. Dokonało się, gdy nastał wieczór, a potem poranek, dzień pierwszy. Natomiast tutaj mamy do czynienia z czymś takim, tak jakby opiszę, że mieliśmy do czynienia z bałaganem i nastał porządek. Ok? Bałagan, porządek. Ci, którzy jeszcze pamiętają cokolwiek z fizyki, to pamiętają może takie słowo entropia, tak? Słuchajcie, entropia, dla przypomnienia, to jest miara stopnia nieuporządkowania i rozproszenia energii. I entropia jest tym większa i większy jest bałagan. Ok? I słuchajcie, to jest jakby niezwykle istotne, co teraz powiem. Druga zasada termodynamiki, tak? Zgodnie z drugą zasadą termodynamiki entropia rośnie w procesach spontanicznych, a więc zachodzących bez udziału czynników zewnętrznych. Ok? Czyli słuchajcie, w świecie naturalnym, jeżeli mamy zbudowany dom, to on się rozwali. Czy widzieliście kiedyś, żeby się dom sam zbudował? Albo czy może widzieliście, żeby, nie wiem, żeby może cegła jedna sama powstała? Czy ktoś widział samą cegłę, która sama powstała? Słuchajcie, to jest jakby niezwykle istotne, bo jeżeli będziemy ten wątek kontynuować, to jest jakby mega ważne, tak? Ja zauważyłem, tak? Mam już ponad 50 lat i zauważyłem, że to działa wszędzie. Jeżeli mamy do czynienia z jakąkolwiek teorią naukową, która jakby stara się obchodzić drugie prawo termodynamiki, to znaczy, że mamy do czynienia z jakąś totalną ściemą, tak? Albo nie wiem, nawet z brakiem jakiejś, nie wiem, wiedzy, logiki, czegokolwiek, tak? Pamiętajcie, w procesach naturalnych wszystko zmierza ku bałaganowi, ok? A więc, jeżeli mamy do czynienia ze stworzeniem czegoś, tak, to musi być jakiś czynnik, musi być ktoś, kto to stworzy, tak? Nie ma, tak? Z punktu widzenia fizyki, tak, nie ma takiej możliwości, żeby po prostu coś się stało samo. Nie ma, tak? A więc to jest jakby niezwykle istotne, żebyście zapamiętali, że na koniec pierwszego dnia stworzenia była sytuacja taka, że był bałagan, a zaczął być porządek. I w kolejnych dniach ten porządek był coraz większy i większy. Świat się stawał coraz piękniejszy i piękniejszy. Słuchajcie, to tyle na dzisiaj. Pomódlmy się. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci za to, że dzisiaj mogliśmy studiować Twoje słowo i że pokazałeś nam piękno Twojego stworzenia, że mogliśmy się cofnąć w czasie i zrozumieć, jakim Ty wielkim i potężnym jesteś Bogiem. I dziękujemy Ci też za to, że zarówno badania naukowe, jak i badania nad sprawami lingwistycznymi związanymi z Twoim słowem pokazują nam, że tutaj nie ma rozdźwięku, że możemy poznawać Ciebie takim, jakim jesteś i możemy widzieć, że Twoje słowo jest natchnione, jest prawdziwe. Amen.